Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj w Gorzowie, dzisiaj w Zielonej Górze, w Gorzowie na specjalnie zwołanej sesji sejmikowej. Wczoraj podjęliście państwo decyzję, aby pomóc gorzowianom finansowo, jeśli chodzi o katedrę. Oczywiście 300 tysięcy złotych zostało wygospodarowane na ten cel. Miał ktoś wątpliwości co do zasadności dawania pieniędzy na ten zabytek?
Padły tam pytania. Pan radny Wołowicz pytał, ile pieniędzy, słyszą deklaracje, realnie da wojewoda, ile pieniędzy da minister kultury, bo też o tym mówiono. Pytał o to, jakie środki sam Kościół wyłoży, bo w końcu to jest nasza zielonogórsko-gorzowska diecezja i to jest katedra tej diecezji, a zatem no, tak naprawdę to nie jest pomoc gorzowianom, to jest jeden z ważniejszych obiektów całego województwa lubuskiego, sytuowany w Gorzowie.
Akurat w Gorzowie, tak.
Akurat. I wiem, że dla Gorzowa bardzo ważne. I z tych powodów religijnych, katolickich, jako miejsce, główne miejsce kultu, a z drugiej strony też jako wyjątkowy zabytek w skali całego województwa. Ale jednogłośnie przyjęta została uchwała o przeznaczeniu 300 tysięcy złotych na pierwsze prace zabezpieczeniowo-rozbiórkowe, bo od czegoś trzeba rozpocząć. Ja chcę tylko powtórzyć, że tak szczęśliwie w zasadzie dla tej inwestycji marszałek województwa lubuskiego i zarząd województwa lubuskiego wpisał katedrę w Gorzowie do kontraktu województwa, który ma dostać pieniądze z funduszy.
I ma być ona rewitalizowana.
Ma być rewitalizowana. Teraz zakres tej rewitalizacji jak gdyby znacznie się powiększy, bo jednak odbudowanie spalonej, czy też znacząco nadpalonej wieży ratusza katedry, wymaga ogromnych wysiłków też i sprytu konstrukcyjnego jednak, no i kosztów wysokich, bo to jest jednak wysokie.
No bezwzględnie będzie to kosztowało, tak jak podkreślali tu wszyscy rozmówcy w tym tygodniu, z którymi miałem okazję rozmawiać. Całe szczęście, że w tym nieszczęściu, że wydarzyło się to przed rewitalizacją, a nie po rewitalizacji, bo wtedy ogrom strat byłby no, zdecydowanie większy. Natomiast no cóż, no, takie rzeczy się zdarzają po prostu. Tak? Zdarzają i będą zdarzać.
No tak, zwłaszcza gdzie mamy jakieś konstrukcje tak mocno osadzone w tym tradycyjnym, drewnianym wykonaniu. I mamy wiele zabytków, które wymagają renowacji, ale można powiedzieć, wiele stawiamy sobie pytań na to, czy one są właściwie dozorowane, zabezpieczone. No niestety nie. Nas wciąż nie stać na odpowiednie zabezpieczenia. I to nie tylko chodzi o te kościoły, bo one są najstarszymi obiektami zabytkowymi.
Najczęściej, tak.
Spełniającymi wymogi użyteczności publicznej. Czy ma do nich wejść i z nich korzystać, nawet wtedy, kiedy nie jest się katolikiem, czy też nie chodzi się z powodów religijnych, sakralnych.
No, ludzie po prostu zwiedzają też takie obiekty najzwyczajniej.
Ale również ostatnio przyglądam się obiektom kultury, takim choćby jak nasze muzeum w Zielonej Górze, które wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, żeby zabezpieczyć, ponieważ wciąż brakuje kosztów na coś tam i teraz ta rozbudowa to nie jest tylko sprawa, nie wiem, do budowy jeszcze dodatkowych sal, których też trochę brakuje, ale wprowadzenie odpowiedniej infrastruktury. Przecież większość tych cennych obrazów wymaga specjalnej klimatyzacji, specjalnej wilgotności. My nie mamy takich urządzeń, które mogą to zapewnić.
No dyrektor naszego muzeum, pan doktor Kania, mówi, że pokłada wielkie nadzieje w tym remoncie, tej rozbudowie, która za moment będzie, bo z całą pewnością będzie mógł wyeksponować zdecydowanie więcej. Muzeum będzie dzięki temu dużo bardziej atrakcyjne. Ja słyszałem niedawno wywiad z panem dyrektorem, w którym mówił on wyraźnie między innymi o takich eksponatach, które są w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej, natomiast od lat tutaj nie były, bo one jeżdżą po całym świecie.
Tak? No właśnie, to jest akurat przeskoczył na drugi temat, ale on jest trochę ważny, bo on mówi o tej lubuskości, o tak zwanej tosamości, czyli tutaj jak gdyby będzie ta ekspozycja dotycząca tych przesiedleńców, czyli ludzi, którzy pokolenie naszych rodziców i dawnych mieszkańców, którzy tworzą tosamość województwa lubuskiego. A z drugiej strony to, o czym na początku pan zapytał, o tą decyzję na rzecz tej katedry w Gorzowie, no właśnie na tym ma polegać sprawność działania władz regionalnych i sejmik dlatego zebrał się natychmiast w Gorzowie, podjął decyzję dla Gorzowa ważną, by gorzowianie rozumieli, że jeśli coś ważnego się wydarza...
To mogą też liczyć na samorząd po prostu.
To mogą liczyć i w ten sposób budujemy linię porozumienia lubuskiego, bo czasami słyszymy o takich zarzutach w Gorzowie, że to wszystko tylko w Zielonej Górze, Nie, jeżeli coś jest ważnego, to jesteśmy w gotowości przekazać te środki i pani marszałek nie wykluczyła, że mogą być jeszcze dodatkowe, tylko powiedzmy tak, że na dobrą sprawę nikt na początku nie dał. Na początku pierwszy dał sejmik i oczywiście mówimy tak, niech inni pójdą za naszym przykładem.
No i bardzo dobrze, no jeśli będzie tak, że tych pieniędzy pojawi się więcej, no to z całą pewnością z korzyścią i może więcej pieniędzy pójdzie na zabezpieczenia różnego rodzaju, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło. A tak zaczęliśmy mówić o muzeum, mówiąc o tej tożsamości lubuskiej, to nie tylko muzeum, ale też inne obiekty kulturalne w Zielonej Górze akurat mają szczęście. Tu w pewnym sensie mogliby nam gorzowianie zazdrościć, bo przecież i RCAK, i teatr, i filharmonia, no za moment będą zmieniać mocno swoje oblicze w Zielonej Górze. Ta rewitalizacja będzie absolutnie zauważona.
Tak, no, ja mam nadzieję również, że szkoła muzyczna z tym, co mówiliśmy, że nowa siedziba dla domu harcerza. A zatem skala zadań, jaka jest planowana, również przy dużej aktywności miasta Zielona Góra, bo to, co jest bardzo ważne, ja przyglądam się temu z sejmiku województwa lubuskiego,
no, że czyli z trochę innej perspektywy
w każdym tym zadaniu jest jakiś udział miasta, albo wprost finansowy, albo są inwestycje dokładane, albo równoległe inwestycje są robione, że tutaj można powiedzieć, widać pewną racjonalną, aktywną, wyprzedzającą politykę miasta, żeby tym zadaniom pomóc, choć głównym finansującym jest oczywiście Unia Europejska.
No ta i ważna o tym nie należy zapominać. Tak?
O tym nie należy zapominać. Oczywiście słyszę różnego rodzaju perturbacje co do planów zagospodarowania, co do zgody mieszkańców. No wszystkich mieszkańców, którzy jak gdyby są w otoczeniu, czy też firm, które są w otoczeniu, czy też podmiotów, których interesy mogą być jakoś naruszone, no prosiłbym też o zrozumienie, że to nie robimy dla niczyjego prywatnego interesu. To jest interes publiczny.
Ale wie pan, czasami tak to zostaje przedstawione, tak? Tak jakby to ktoś robił, nie wiem, na złość niektórym mieszkańcom.
No właśnie, ale tutaj trzeba to nazywać, bo jeżeli ktoś mieszka, czy ma firmę w centrum Zielonej Góry, to musi rozumieć, że w każdym mieście, które ma aspirację być większą, trzeba pójść na pewnego rodzaju ustępstwa po to, by po prostu miasto mogło się rozwijać, by spełniało większe wymagania. Nie ma przymusu zamieszkiwania w centrum miasta. Jest wolny wybór. Jeżeli komuś to przeszkadza, można zawsze sprzedać i znaleźć inne miejsce do życia. Ja na swój sposób też mieszkam w centrum, bo mieszkając tam Podgórnej, jestem otoczony ciągłym, szybkim ruchem. Z jednej, z drugiej strony szkołą, blokami.
No ma pan duże osiedle dookoła siebie.
Tak, dookoła siebie.
Skupisko ludzi naprawdę.
I mógłbym narzekać na wszystko, po prostu.
Nawet na szpital, który jest naprzeciwko i też generuje ruch.
Wszystko, wie pan, ale po prostu trzeba być tolerancyjnym po prostu i rozumieć, że mój wybór mieszkania w mieście wiąże się z jakimiś konsekwencjami, a z drugiej strony, że mamy jako miasto Zielona Góra wyjątkową szansę wygrania takiego wyścigu mądrości miejskiej, że jak się dogadamy, porozumiemy co do tych strategicznych celów i wykorzystamy pieniądze, które są dostępne, bo one nie na wszystko są dostępne, pamiętajmy, nie? Czyli to, że znaleźliśmy na tej liście, o której pan mówi, z infrastruktury środowisko, no to trzeba było przekonać ministerstwo. To nie dzieje się tak. Gdyby tak się działo, to w każdym miasto miałoby mnóstwo inwestycji, a tak się nie dzieje.
Wie pan, bardzo często to też jest tak, że ludzie...
Wiele miast tam zazdrości.
Oczywiście, ale jest też tak, że ludzie często nie rozumieją tego, że pieniądze przeznaczone i znaczone pieniądze unijne jeśli są przeznaczone na konkretną rzecz, to one tylko w ten sposób mogą być wydatkowane. Bo to łatwo jest zawsze powiedzieć, robicie remont jakiejś drogi, tak, czy budujecie ścieżki rowerowe na przykład, a tam nie ma chodnika.
No tak, ale właśnie akurat to na pewno będzie w wieku, ja powiem nawet mocno, choć to nie jest sprawdzalne na pewno przez nas, w 21, ale może gdzieś tego dotrze, okres najintensywniejszego, najintensywniej rozbudowy ścieżek rowerowych, za chwilę to się rozpocznie w Zielonej Górze. No, takiego
boomu, blisko 40 kilometrów, tak, to takiego, może się wydawać niewiele, ale to jest potężna sieć.
Potężna sieć powstanie po prostu i to trzeba na to zważyć. Oczywiście czasami dziedziny na siebie napuszczają, bo mówią, że za mało idzie w uzbrajanie terenów pod przedsiębiorstwa, ale Unia Europejska generalnie tego odchodzi. Proszę pamiętać, że Unia Europejska tego odchodzi. Ostatnio byłem w Czechach, gdzie powstała strefa gospodarcza, tam ani jedno euro unijne nie zostało skierowane na uzbrojenie strefy. Ani jedno euro po prostu, ani nawet pieniądze publiczne za bardzo. To jest coraz większy stopniu domena przedsiębiorców, którzy chcą, to sami też trochę finansują. Ale mówię o tym, że zupełnie niepotrzebnie czasami mówi się tak, za mało na sport, za dużo na kulturę, bo teraz będzie wielki boom kulturalny. No ale widzę, że Rada Miasta i Prezydent Miasta podjął też decyzję o tym, by budować halę koszykarską, skoro jesteśmy mistrzem Polski, jest tu jakieś zagłębie koszykarskie, no to też jest fajny ruch wyprzedzający i można...
I też ktoś mógłby powiedzieć, że dlaczego koszykarską, a nie piłkarską na przykład, tak?
No właśnie, no sam byłem kiedyś piłkarzem niezbyt wysokiego formatu, ale na szczeblu regionalnym byłem, w Gubinie, z którego pochodzę, byłem jednym z lepszych piłkarzy, to też jest zawsze coś ważnego, ale i jakoś tam tą piłkę znam, rozumiem, czy nawet kocham, ale wiem o tym, że trudno mówić o tym zdecydowanie, że w Zielonej Górze jest wyjątkowa atmosfera do piłki nożnej. Jest to wiele większa dla nie tylko dla żużla, ale dla koszykówki i kilku nawet innych dyscyplin, ale to, co jest ważne, a co jest przedmiotem pierwszych pana pytań, to jest możliwość jak gdyby funkcjonowania infrastruktury publicznej, bo nawet taką są kościoły, to nie są zamknięte miejsca kultu, do których nie wolno wchodzić, tylko są to jednak obiekty publiczne, na które z różnych powodów i z różnych źródeł trzeba kierować środki.
Inna sprawa, że one się wpisują w krajobraz każdego miasta, czy nawet wioski. No i nikt nikogo nie zmusza, żeby ktoś wchodził na przykład do kościoła Matki Boskiej, ale proszę sobie wyobrazić, że nagle nie ma tego kościoła na Deptaku. No, nie, wyglądałoby to dziwnie.
Oczywiście, tak? Wie pan, no, przede wszystkim my musimy uszanować przeszłość, czyli naszą rolą jest utrzymanie tego, co nam inni zostawili. Oczywiście ja też szanuję to, że podobnie ma to dotyczyć przyrody i słyszę tutaj wiele takich akcji ludzi, którzy protestują przeciwko jakiejkolwiek ingerencji w przyrodę. No, sam jestem wielkim przyrodnikiem, bo jestem jednym z większych ogrodników wśród polityków i posadziłem więcej drzew niż ktokolwiek i nie kończę tego i sadzę ciągle jakieś drzewa, przesadzam, tworzę tą infrastrukturę zieloną, ale wiem o tym, że jest takie prawo, by w miejscach określonych ingerować w tą przyrodę i jak gdyby pokazywać jej walory, byśmy rzeczywiście mogli oglądać większe walory przyrodnicze. Chyba tak jest z tą wieżą planowaną.
Która jest wielką kością niezgody, można byłoby odnieść takie wrażenie przynajmniej. No jest... Tak, ja nie wiem, jakie jest zdanie ogólne wszystkich mieszkańców Zielonej Góry, tak? Pan, natomiast no, słychać różne głosy.
Ja w zasadzie wszystkie te wieże Bismarka, które mogłem obejrzeć, obejrzałem, na większość z nich wszedłem. Zawsze mi imponuje, jak można z góry popatrzeć na przyrodę, jak w większym stopniu podziwiać krajobrazy. Zielona Góra ma to szczególne położenie. Ostatnio miałem być okazję w kilku takich miejscowościach, Bad Freienwalde na północ od Kostrzyna, gdzie jest skocznia narciarska, w której rekord jest 71 metrów i gelitowa. Jednocześnie wieża widokowa i jest wielką atrakcją całego regionu i tego regionu wokół Eberswalde i powiedzmy na północ Brandenburgii. Niedawno byłem na granicy czesko-austriackiej, gdzie koło miejscowości Gmünd jest taki kamienny park wrzosów i też jest wieża widokowa, na która
powiązana. Wie pan, zawsze można powiedzieć, że po co taka wieża, z której nic nie będzie widać? To jest bardzo, bardzo proste, tak? A zarazem jest to strasznie trudne do określenia, co dla kogo jest widokiem.
Jeżeli chodzi o to, co widzimy, to jest kwestia naszego...
percepcji, czyli postrzegania.
Naszej wrażliwości.
Oczywiście.
Krótka historia, kiedy Urszula Dudziak została honorową obywatelem Gubina, bo spędziła 5 lat życia również w Gubinie. Poszliśmy razem na spacer do miejsc dzieciństwa Urszuli Dudziak w Gubinie i poszliśmy na wzgórza gubińskie, bo są tam takie piękne wzgórza gubińskie i się zachwycamy przyrodą, okolicą, wszystkim. Idzie za nami część władzy miasta i krzyczy do nas: gdzie wy w te krzaczory idziecie? Co wy tutaj? I no ja mówię do Uli, mówię: Ula, zobacz, jak ludziom potrzeba dużo wrażliwości, żeby dostrzec piękno. Zobacz, stąd jakie są piękne widoki, jak tu pięknie widać, jaka jest piękna perspektywa. Otóż jak coś czegoś nie widzi, to widzi tylko złe zamiary, złe intencje.
Czasami widzi po prostu to, co chce widzieć, wie pan. I to jest największy problem, ale tak jest ze wszystkim. Popatrzmy na województwo lubuskie, trzymajmy się tego, bo chwilę zahaczyliśmy też o taki walor turystyczny, nazwijmy to, zanim weszliśmy na antenę. Przecież mieszkamy w takim województwie, gdzie jest naprawdę bardzo wiele pięknych miejsc, a jest wiele osób, które nie były w tych miejscach najczęściej, ale powiedzą, że tu nic nie ma.
Albo też powątpiewają. Ja trzymam kciuki, bo w przyszłym tygodniu prezydent Kaliszuk jedzie na komitet monitorujący. Ja zrezygnowałem jako prezes Euroregionu. On tam reprezentuje i Euroregion, bo walczymy o pieniądze z programu Interreg na Zatonie. Po raz pierwszy ktoś chce odrestaurować to pałac. Zatonie, piękny pałac i park. Miejmy nadzieję, że to się powiedzie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest zdeterminowane działania. Zielona Góra zabiega też o wejście do tak zwanego Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Nie ma czasu, by dłużej mówić o tej instytucji, bo ona obejmuje obszar Brandenburgii, Saksonii Lubuskiego. Zielona Góra jako jedyna ma szansę z parkiem w Zatoniu wejść do tego parku, czyli włączamy się w coś, co jest pewnego rodzaju dziedzictwem już europejskim. Jednocześnie jest informacja o tym, że jest coś ważnego, przyciągamy turystów, pokazujemy inne oblicze. Otóż mnie się wydaje, że dzisiaj nie da się zrealizować żadnego zadania bez takiej zupełnej ingerencji w przyrodę. Oczywiście te działania muszą być równoleżne, czyli jeżeli gdzieś można coś naruszyć, tak, to trzeba drugą rzecz robić. I dlatego ja mam nadzieję, że uda się nam, bo to też są lata pracy mojej polsko-niemieckiej, kolejną inwestycję właśnie taką przyrodniczą. Pamiętajmy, że już mamy ogród botaniczny, mamy to mini zoo, mamy Dolinę Zieloną, mamy lasek i park piastowski sfinansowany, jakąś tam renowację z funduszy polsko-niemieckich. I mam nadzieję, że to też dołączy, to też pokaże po prostu różnego rodzaju aktywności. Co do całego województwa, bo temu się przyglądam, proszę pamiętać, że my mamy około 140 historycznych parków wokół obiektów o różnej skali. Są to dawne pałace, żyjące, funkcjonujące zespoły przykościelne, parkowe. Chodzi o to, że tam jeszcze drzewa żyją, i naprawdę nie trzeba ich metodą szyszki wszystkich eliminować. Bo jeśli robak jest czy to w owocu, czy też w drzewie, nie powinien od razu iść pod młotek. To jest trochę tak, jak każdego z nas chorego należałoby też eliminować, żeby tylko zostali wszyscy
zdrowi. Ale jest to czasami, wie pan, bardzo proste, żeby nie powiedzieć najprostsze usprawiedliwienie na świecie.
Ale ja ogromnie szanuję aktywność mieszkańców na zieleń. Czasami wracam do tego, bo sam mam ogromną wrażliwość, tylko chodzi o to, by ona też miała pewne granice, by ona nie stawała się jakimś elementem walki politycznej. I tak samo ja wolę, kiedy z ministrem Szyszką walczy Greenpeace, ekolodzy prawdziwi i Wajrak, to co mówi Wajrak, ja Wajrakowi ufam.
Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, dodajmy. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Do usłyszenia.